Matka mówi do swoich dzieci. W świat maryjnych objawień zaprasza Tomasz Klimowicz. Zajtun, przedmieścia Kairu, Egipt, rok 1968. Dziś zakończył się rozpoczęty 18 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku był on obchodzony pod hasłem „Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości”. W kontekście Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan przedstawię dziś Państwu mało znane wydarzenia, które związane są z objawieniami Matki Bożej w Kościele Koptyjskim. Założenie kościoła koptyjskiego sięga czasów misjonarskich wyprawy świętego Marka Ewangelisty w 42 roku. Zgodnie z podaniem, Marek spędził swoje ostatnie dni w Aleksandrii, która była wówczas stolicą Egiptu pod wpływami greckimi, centrum wiedzy i kultury śródziemnomorskiego świata. Pierwsi nawróceni przez świętego chrześcijanie byli Egipcjanami, nazywanymi Koptami od języka, którym się posługiwali, a który był ostatnią zachowaną odmianą języka staroegipskiego. Od tego wieku ortodoksyjny kościół koptyjski nie był związany ani z kościołem rzymskokatolickim, ani wschodnim kościołem ortodoksyjnym. Koptyjski kościół katolicki, który rozwijał się w tym czasie, jest obecnie związany z kościołem rzymskokatolickim. Podziały pojawiły się w związku ze złożonymi zagadnieniami teologicznymi, szczególnie dotyczącymi osoby Chrystusa i sporem po Soborze Chalcedońskim, w 451 roku. Koptyjski kościół ortodoksyjny jest autokefaliczny, czyli niezależny. Jego wyznawcami są Egipcjanie oraz egipscy emigranci, którzy osiedlili się na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, oraz należą do kościołów córek w Etiopii i Erytrei. Język koptyjski, który w piśmie używał liter greckich, pozostaje nadal oficjalnym językiem liturgicznym tego kościoła, choć przez stulecia zostawał stopniowo wypierany przez arabski, czyli język narodowy nowożytnego Egiptu. koptyjscy chrześcijanie ortodoksyjni, podobnie jak wielu wschodnich i orientalnych chrześcijan ortodoksyjnych, posługują się kalendarzem juliańskim, według którego Boże Narodzenie obchodzone jest 7 stycznia. Obecnie siedziba głowy koptyjskiego kościoła ortodoksyjnego mieści się w Kairze, w katedrze świętego Marka, chociaż symbolicznym centrum koptyjskiego życia chrześcijańskiego pozostaje Aleksandria. Na czele koptyjskiego kościoła katolickiego stoi patriarcha, czyli główny biskup, który ślubuje posłuszeństwo papieżowi. Koptyjscy katolicy mają swój własny obrządek liturgiczny i nadal używają języka koptyjskiego w czasie mszy świętych. Koptyjski kościół katolicki również wywodzi się od świętego Marka i pochodzi z Aleksandrii, ale obecnie jego władze znajdują się w Nas City, na przedmieściach Kairu, w katedrze Matki Bożej Egipskiej. Patriarcha koptyjskiego kościoła ortodoksyjnego jest znany jako papież. Przed podziałem chrześcijaństwa na odłam wschodni i zachodni, patriarcha, czyli główny biskup kościoła koptyjskiego w Aleksandrii, został uznany primer inter pares, pierwszy pomiędzy równymi ze względu na wiek tego kościoła. Zgodnie z przekazem, pierwszy patriarcha Aleksandrii został wyświęcony przez samego świętego Marka. Podobnie jak biskup Rzymu, patriarcha koptyjskiego kościoła ortodoksyjnego od pokoleń nazywany jest ojciec, a obecnie nosi tytuł papieża. Tawadros II objął swój urząd w 2012 roku po śmierci Szenudy III. Tawadros II został wybrany, kiedy jego imię zostało wylosowane przez niewidome dziecko spośród kartek z imionami trzech innych kandydatów. Papież Franciszek uważa Tawadrosa II za swojego brata w Chrystusie. Po Soborze Chalcedońskim koptyjscy chrześcijanie ortodoksyjni cierpieli prześladowania z rąk chrześcijan bizantyjskich, którzy uważali ich za heretyków. Wielu z nich było torturowanych, więzionych i mordowanych, ale koptyjscy chrześcijanie ortodoksyjni pozostali wierni swojemu pojmowaniu chrystologii. Wraz z nadejściem islamu i podbojem Egiptu początkowo większość populacji zachowała swoją koptyjską wiarę. Później podatki i ograniczenie możliwości rozwoju, które stały się ceną za bycie chrześcijaninem pod panowaniem islamskich władz, przyczyniły się do tego, iż wielu Egipcjan przyjęło islam. Stopniowo Egipt stał się krajem większości muzułmańskiej, a obecnie chrześcijanie koptyjscy stanowią zaledwie 15% populacji. Jednakże od pojawienia się militaryzmu islamskiego, Koptowie, zarówno ortodoksyjni, jak i katoliccy, podobnie jak inni chrześcijanie ze Środkowego Wschodu, stali się celem brutalnych ataków grup terrorystycznych. W ziemi egipskiej, w Zajtun, Matka Boża objawiała się od kwietnia 1968 roku do 29 maja 1971. Zajtun, przedmieście Kairu, graniczy z obszarem, który był kiedyś częścią starożytnego Heliopolis. Maryja pojawiała się zawsze po zmierzchu, średnio co tydzień na szczycie kopuły koptyjskiej świątyni Najświętszej Maryi Panny. Nadprzyrodzone zjawiska widziały rzesze ludzi. Świetlista postać kobiety została nawet sfotografowana. Ponieważ do objawień dochodziło w kraju muzułmańskim i nad kościołem koptyjskim, większość katolików nic o tym nie słyszała. Objawienia zignorowały też media. Wśród setek tysięcy świadków ukazania się Matki Bożej byli Koptowie, katolicy, protestanci, muzułmanie, a nawet marksiści, do których zaliczał się były prezydent Egiptu. Czas objawień w Zajtun był punktem zwrotnym w okresie od wojny sześciodniowej do porozumienia w Camp David i traktatu pokojowego z Izraelem w 1972 roku. Z drugiej strony jest to czas wzrostu islamizmu i bractwa muzułmańskiego. Na zachowanych czarno-białych fotografiach widać jasno świecącą istotę, Najświętszą Maryję Pannę na szczycie koptyjskiego kościoła. Jak relacjonowali świadkowie, objawienia zaczynały się od kuli światła, która stopniowo przyjmowała postać Matki Bożej. Szybko zaczęto ją nazywać Matką Bożą Światła. Zjawieniom Maryi towarzyszyły również inne zjawiska. Zobaczyć można było duże, świetliste gołębie, poruszające się szybko po nocnym niebie, tworzące kształt krzyża. Jednocześnie unosił się w powietrzu słodki zapach kadzidła. Doszło również do wielu fizycznych, cudownych uzdrowień. Od ślepoty, polio, paraliżu, kalectwa, raka i chorób nieuleczalnych. Były nawrócenia muzułmanów i innych na chrześcijaństwo. Ówczesny zwierzchnik kościoła koptyjskiego, patriarcha Cyryl VI, polecił zbadanie sprawy. Uznano, że zjawisko jest autentyczne. Sprawę śledziły także władze cywilne i to właśnie one szukały urządzeń elektronicznych, które ich zdaniem były źródłem całego widowiska. Odcięto zatem prąd na obszarze kilkudziesięciu kilometrów wokół miejsca, gdzie dochodziło do objawień, ale również wtedy przychodziła Matka Boża. Choć wizyty Pani z nieba trwały wiele lat, Maryja nie przekazała żadnego orędzia. Dostrzec można było jej postać w postawie modlitewnej. Kłaniała się krzyżowi, błogosławiła ludzi. Niekiedy, jak twierdzili świadkowie, uśmiechała się do tłumu zgromadzonych. Innym razem trwała przez kilka godzin w tym samym miejscu, otoczona niebiesko-białawym światłem z aureolą na głowie. Czasami świadkowie widzieli ją z dzieciątkiem Jezus, innym razem z 12-letnim Jezusem albo ze świętym Józefem. Widziano ją z krzyżem lub z gałązką oliwną, symbolem pokoju i jedności. Jeden z koptyjskich biskupów relacjonował, że kiedy Maryja spojrzała na tłum pomimo ogromnej liczby osób, czuło się osobisty i indywidualny charakter tego matczynego spojrzenia. Bloger i autor książki Odsłonić Apokalipsę, Emmet Oregan, zwrócił uwagę, że lata 1968-1971, kiedy dochodziło do objawień w Egipcie, były czasem masowej legalizacji aborcji. W kwietniu 1968, w tym samym miesiącu, kiedy zaczęły się objawienia, Wielka Brytania przyjęła liberalną ustawę aborcyjną. Wkrótce uczyniły to Stany Zjednoczone, najpierw luzując prawo chroniące życie rozwijające się, a wkrótce legalizując szeroki i legalny dostęp do aborcji. To wszystko otworzyło drzwi do masowej rzezi niewiniątek. Przesłaniem w egipskim Zeitun była obecność Maryi. Przychodziła, aby ostrzec świat o nowym złu, które miało zostać uwolnione, tym razem związane z aborcją. Być może było to również ostrzeżenie w związku ze wzrostem fundamentalizmu islamskiego w Egipcie. Co ciekawe, po zakończonych objawieniach w Zeitun, Matka Boża objawiła się także w latach 2000-2001 oraz w 2006 roku w Asjucie, najbardziej wysuniętym na południe punkcie, do którego święta rodzina miała dotrzeć podczas ucieczki. Kolejne objawienia miały miejsce na leżącej na Nilu wyspie Warak el-Hadar, w grudniu 2009 roku. Te wydarzenia zostały również uznane przez Kościół koptyjski za nadprzyrodzone.
Rashinak upi martiros bashoi seboru georgeios Rashinak obi ageios avabra amin batre yarishis Rashinak obi agios avasimon bivakshar.
Przynieś każdemu to, czego mu potrzeba. Nam, którzy śmiałość mamy Ciebie prosić, wyjednaj naszych grzechów odpuszczenie. Chorym przynieś, Matko, uzdrowienie, tym, którzy się dobrze mają, wdzięczność i miłość Bożą. Skłóconym daj pojednanie, a tym, co żyją w zgodzie, wytrwałość w niej i stałość. Udręczonym i zniechęconym użycz pokrzepienia. Tym, którzy upadają, daj podniesienie z upadku. Tym, którzy prosto stoją, daj trzymać się dobrze. A tym, co są szczęśliwi, daj, niech im się dobrze wiedzie. A nieszczęśliwi, niech doznają pociechy i pomocy. Kieruj szczęśliwie całym naszym życiem i uczyń nas godnymi jasności Twoich świętych. Wtedy zaśpiewamy dla Ciebie pieśń dziękczynienia na chwałę Twego Syna, który jest Bogiem, razem z Ojcem Odwiecznym i Duchem Świętym, teraz i na zawsze, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Ed ve